Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
Dobry wieczór, 6 tydzień tego roku. No i zaczynamy od 2 jubilatów. 9 lutego 1842 roku urodził się Józef Półrolniczak, jeden z ostatnich żyjących w Kaliszu weteranów Powstania Styczniowego. Od 1938 roku był honorowym obywatelem miasta Kalisza, a zmarł w Kaliszu w marcu 1941 i z racji tej okrągłej rocznicy, no smutnego faktu, o dzielnym powstańcu już szanownym słuchaczom opowiadałem właśnie w marcu ubiegłego roku. Nie mówiliśmy natomiast o kolejnym jubilacie. 13 lutego 1852 roku urodził się Rudolf Otton Fibiger. No, był bratem zdecydowanie bardziej jakby nam znanego Gustawa Arnolda I. Pracował w innej niż brat branży, choć wprawdzie przy ulicy Garncarskiej założył odlewnię żelaza, która zresztą z czasem stała się jednym z większych kaliskich, no nazwijmy to zakładów przemysłowych, warsztatów. No ale oto odlewane tam żeliwne ramy wykorzystywał do produkcji fortepianów również jego braciszek Gustaw Arnold, a więc no, był kooperantem jakby słynnej fabryki fortepianów. No ale zostawmy już instrumenty. Oto Rudolf po śmierci trzeciego z braci, Karola, w styczniu 1882 roku, czyli znowu jakby okrągło, przejął także prowadzoną przez tegoż brata na rogu zamkowej, to ówczesnej warszawskiej i grodzkiej, cukiernię. Ciekawe, w wydanym wówczas stosownym ogłoszeniu prasowym zamieszczonym w Kaliszaninie zapewniał, iż staraniem jego, i tu zacytuję, będzie zawsze zadowolnić najwybredniejsze wymagania szanownej publiczności przy cenach umiarkowanych i starannym i punktualnym wykończeniem. Zapewne z tytułu sąsiedzkiego przecież położenia częstymi klientami cukierni byli uczniowie pobliskiej szkoły, czyli dzisiejszego liceum Masnyka, którzy zapewne na dużych przerwach nabywali, zacytuję raz jeszcze, po cenach umiarkowanych starannie wykończone łakocie. Dodam jeszcze, że żoną Rudolfa Fibigera była Karolina z domu Milke, zmarła dopiero w czasie II wojny światowej, która prowadziła odlewnię jeszcze kilka lat po śmierci męża. No i pozostałe okrągłe rocznice. Cofamy się do wieku XVI. W 1582 roku kanonicy kaliscy napisali do Marcina Kromera, że ich kolegiata jest otoczona przez heretyków, a w pobożności niemało opieszała. A Stanisław Karnkowski uznał Kalisz też w jednym z pism centrum heretyków. No, nie wiadomo, czy do końca były to zupełnie trafne opinie, jako że Kalisz nie jest uznawany za silny ośrodek reformacji, no ale już to zostawmy. Adresata tego listu, o którym wspomniałem, nie wybrano przypadkowo, bo ten biskup warmiński Marcin Kromer był wówczas jednym z takich znanych, czołowych przywódców kontrreformacji. No i można by powiedzieć, zadziałały te pisma w efekcie, no przy współudziale Karnkowskiego, sprowadzono wówczas do miasta jezuitów, którzy zdołali, zacytuję tamtejsze ówczesne dokumenty, nawrócić po kilkanaście znaczniejszych osób rocznie. Z tego samego roku mam kolejną wzmiankę o biskupie Karnkowskim, no często do tej postaci wracamy, no bo wtedy rozpoczął przygotowania do budowy kolegium jezuickiego, a kilka lat później kościoła dla jezuitów. No w tym celu nabył bursę archidiakona wraz z obszernym pałacem i ogrodem od rodziny Latalskich, nazwisko jest zapisane w dokumentach, kupił przyległy do kurii dom. Od miasta z kolei przejął rozległy grunt sięgający aż do murów miejskich, które nawiasem mówiąc troszeczkę później przesunięto, a od wikariuszy kolegiackich dom drewniany z placem. I oddał również na cel, powiedzmy, dla jezuitów pałac arcybiskupi. Zresztą o tym wszystkim opowiadałem w czasie naszych spacerów z Radiem Rodzina kilka lat temu, rodzinnych spacerów. Jeszcze tylko dodam, że ciekawe, że pierwsi dwaj sprowadzeni do Kalisza jezuici, no póki co gościnnie, póki nie wybudowano świątyni, głosili kazania w pobliskiej kaliskiej kolegiacie. Skoro o niej mowa, 10 lat później, w 1592 roku, świątynia była już prawie gotowa, a we wspomnianym kolegium odbyło się pierwsze przedstawienie teatralne. Studenci wystawili tam sztukę Teodozjusz Cesarz, trzeba powiedzieć, że tamten teatr miał przede wszystkim znaczenie takie pedagogiczne, pełnił funkcję jakby elementów w tym systemie edukacji jezuitów, poruszał treści moralno-religijne, ale także historyczne. Przeznaczony był do wyższych warstw społeczeństwa, sztuki wystawiano początkowo tylko w języku łacińskim, a dopiero kilkanaście lat później w języku polskim. Sama sala teatralna obejmowała wysokość sal pierwszego i drugiego piętra kolegium i długość, jak zapisano, 7 okien w elewacji, czyli to było gdzieś około przynajmniej 25 metrów na 10, ze sceną podwyższoną, o 1 metr wyposażoną w tak zwane telarii, czyli takie umieszczone po bokach sceny wieże obracane na specjalnych czopach umocowanych w podłodze. Pomiędzy scenami były grywane takie sceniczne intermedia o tematyce świeckiej, z których, można powiedzieć, wzięła początek późniejsza farsa. Było to nowatorskie rozwiązanie reżyserskie, te intermedia grane w Kaliszu uchodzą za jedne z najstarszych w Polsce. I uwaga, uwaga, jedynie w Polsce, no i w Austrii wówczas, wpuszczano na widownię kobiety. Teatr przy kolegium, o którym mówiłem, przetrwał blisko 200 lat, aż do kasacji zakonu w 1773 roku i uznawany był jako jedna z najlepiej funkcjonujących placówek kulturalnych tego zakonu w Polsce. W tym samym roku, 1592, przypomnę, na urząd pisarza ziemskiego Kaliskiego powołany został Marcin Żeromski. No, pisarz ziemski to był taki urzędnik wchodzący wraz z sędzią i podsędkiem w skład sądu ziemskiego i do jego obowiązków należała troska o księgi ziemskie zawierające tak zwane akty wieczyste dotyczące spraw majątkowych szlachty. Więc możemy chyba powiedzieć, że był to jeden z pierwszych znanych z nazwiska kaliskich notariuszy. I już jesteśmy w wieku XIX. W lutym 1822 roku w Kaliszu przebywali emisariusze greckich powstańców, którzy zbierali fundusze na rzecz powstania Greków przeciw muzułmanom i władzy tzw. Wysokiej Porte, czyli państwa osmańskiego. No, z wolą zbudowania wspólnego, chrześcijańskiego, nowożytnego państwa greckiego. W Kaliszu zebrano wówczas 400 dukatów w złocie. Warto wspomnieć, że do akcji włączyły się ówczesne kaliskie, powiedzmy, VIP-y, między innymi prezes Kaliskiej Komisji Wojewódzkiej Józef Radoszewski. No i to pewno z tytułu intencji powstańców nie dziwi, ekscelencja biskup Andrzej Wołowicz. No, jeśli chodzi o tego ostatniego, to było jego jakby ostatnie dzieło, bo kilkanaście dni później biskup Wołowicz umiera w Kaliszu, a pochowany jest w kolegiackiej krypcie pod prezbiterium obok wspomnianego już dzisiaj kilkakrotnie prymasa Karnkowskiego. I już czasy powojenne, 11 lutego 1952 roku w Warszawie zmarła Stanisława Dobrowolska. Często zaglądamy chyba do tego świadka aktorskiego, bo to mamy kolejną aktorkę, świadka teatralnego, aktorskiego. Bo Stanisława Dobrowolska, ona używała pseudonimu Dzirytówna, a była też śpiewaczką operową, więc miała pseudonim Doliwa. No więc, tak jak powiedziałem, aktorka, śpiewaczka operowa urodziła się w Kaliszu w październiku 1869 roku. Ciekawostka, była córką znanego kaliskiego księgarza, społecznika, też już chyba o nim wspominałem przy innych okazjach, Bronisława Szczepankiewicza. Początkowo występowała w przedstawieniach amatorskich urządzonych przez Kaliskie Towarzystwo Muzyczne, w którym zresztą papa był członkiem zarządu. No ale później wyjechała na studia wokalne do Włoch, występowała na scenach Krakowa, Lwowa, no i właśnie oper włoskich. No a już w kolejnych, bym powiedział, końcowych latach swojego rozśpiewanego życia pracowała, śpiewała w Operze Warszawskiej. No i tak trochę śpiewająco kończymy ten odcinek wspomnień historycznych, okrągłorocznicowych spotkań w Radiu Rodzina. Zapraszam na nasze fale ponownie za tydzień. Chronograf.